radiowo-internetowe studium biblijne.
Przed mikrofonem Jerzy Olszówka, witam w niedzielne popołudnie i zapraszam do wysłuchania radiowo-internetowego studium biblijnego. Dzisiejszy wykład zatytułowany Markowe opisy o Jezusie sprawiają niekiedy pewien kłopot poprowadzi ksiądz profesor Michał Bednarz. Czy potrzebna jest Ewangelia świętego Marka?
Nie jest to sprawa wydumana. Ewangelia świętego Marka nie wzbudzała większego zainteresowania w ciągu wieków. Była bardzo rzadko objaśniana przez ojców i pisarzy Kościoła, a także przez egzegetów wszystkich czasów. Do czasu II Soboru Watykańskiego również w liturgii Kościoła była traktowana po macoszemu. Ale nawet w czasach współczesnych nie jest zbyt chętnie czytana. Stało się tak dlatego, że nie ma w niej opisów czy wypowiedzi Jezusa, które nie byłyby przekazane, i to znacznie obszerniej, przez świętego Mateusza czy świętego Łukasza. W ostatnich latach sytuacja uległa jednak zmianie. Stwierdzono, że Ewangelia świętego Marka posiada niezwykłą wartość nie tylko ze względu na bardzo stary materiał, jaki się w niej znajduje, ale także ze względu na jej budowę, która służy jako środek do przekazania niezwykle głębokich myśli czy prawd religijnych. Występuje w niej bardzo stary materiał. Pisarz starochrześcijański papiasz, biskup Hierapolis we Frygii, około roku 130 stwierdza. To zaś powiedział prezbiter Marek, który był tłumaczem Piotra, spisał dokładnie wszystko, co zachował w pamięci, ale nie według tego, co mówił i czynił Pan, ani bowiem Pana nie słyszał, ani nie należał do jego grona i tylko później, jak już wspomniałem, był towarzyszem Piotra. Otóż Piotr stosował nauki do potrzeb słuchaczy, a nie dbał o związek słów pańskich. Nie popełnił więc Marek żadnego błędu, jeśli w szczegółach tak pisał, jak się to w jego pamięci przechowało. O jedno się tylko bowiem starał, by nic nie opuścić z tego, co słyszał, oraz by nie napisać jakiejś nieprawdy. Ponadto w Ewangelii świętego Marka występują bardzo głębokie myśli i niezwykle ważne prawdy religijne. Uważny czytelnik dostrzega natychmiast to, że wypowiedzi Jezusa pojawiają się dosyć często, ale zwykle są bardzo krótkie. Ewangelista rozwija natomiast opisy. Przedstawia Jezusa, posługując się przede wszystkim wydarzeniami, i tylko przy tej okazji włącza przemówienia. Już w pierwszym wierszu zapowiada i określa cel. Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Pisze dzieło, które jest skoncentrowane na Jezusie, który jest Chrystusem, Mesjaszem, Synem Bożym. Inaczej mówiąc, pragnie odsłonić Jego tajemnicę. Pozornie może się wydawać, że nie czyni zbyt wiele. Oceniamy tak surowo jego dzieło z naszego punktu widzenia, to jest zakładając wiarę w bóstwo Jezusa. Ewangelista postępuje jednak jak dobry dydaktyk. Zdaje sobie sprawę z tego, że zanim człowiek zacznie się zastanawiać nad znaczeniem nauki kogoś wybitnego, i zanim przejmie ją jako drogowskaz życia, musi najpierw zaakceptować autorytet tego, kto mówi. Zanim zaczniemy komuś mówić o wskazaniach mistrza z Nazaretu, musimy powiedzieć, kim on jest. W tym tkwi źródło wielu nieporozumień. Ktoś bowiem pyta, dlaczego Jezus nakazuje mi kochać nieprzyjaciół? Dlaczego nie dopuszcza rozwodu? W tym zawarte jest ukryte następne pytanie: jakim prawem to czyni? Możemy szukać tysięcy uzasadnień, odwołując się nawet do dobra społecznego. We wszystkich jednak przypadkach słuchacz może powiedzieć „ale” i przytoczyć wiele argumentów przeciwnych. Tymczasem najważniejszy jest jeden argument, a wszystkie inne są tylko próbą jego uzasadnienia. Powinienem przyjąć nakaz miłości nieprzyjaciół, czy zakaz rozwodów, gdyż domaga się tego ode mnie mistrz z Nazaretu, który jest Bogiem. Jeżeli godzę się na to stwierdzenie, wtedy znikają wszystkie trudności. Powinienem przyjąć taki lub inny nakaz lub zakaz Jezusa, gdyż On ma prawo mi rozkazywać, ponieważ jest Bogiem. Święty Marek od początku do końca wykazuje, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Nadludzką godność i wielkość mistrza z Nazaretu udowadnia, przypominając jego wielkie czyny. Dlatego z niezwykłą troską opisuje cuda. Uderza, że gromadzi ich ogromną ilość. Są znakami Królestwa Bożego, a więc znakami triumfu nad Królestwem Szatana, a ponadto świadczą o mesjańskiej godności Jezusa i o boskiej Jego mocy. Z tego względu z naszej strony ewangelista domaga się wiary. Wierzyć oznacza mieć ufność, że Bóg za pośrednictwem Jezusa może i chce pomóc wszystkim potrzebującym. Wiara jest lekarstwem na lęk lub reakcją związaną z szacunkiem czy zdziwieniem. Rodzi się zaś wtedy, gdy moc nadnaturalna zaskakuje człowieka i zmusza do podjęcia decyzji. Z wiarą łączy się bardzo ściśle nawrócenie. Prawdziwe nawrócenie, prawdziwe ukierunkowanie na Boga jest możliwe, o ile zostanie usunięty grzech, który oddziela człowieka od Boga. Prawda o Bogu, który przebacza, stanowi integralną część dobrej nowiny o Jezusie. Grzechy zaś odpuszcza Chrystus, jeśli tylko człowiek pragnie się nawrócić.
Dlaczego Jezus nazywał siebie Synem Człowieczym?
Zaskakuje, że Jezus nazywał siebie zazwyczaj Synem Człowieczym. Jest to niezwykle dziwne i zagadkowe określenie. Wydaje się czasem, że w ten sposób mistrz z Nazaretu podkreślał, że jest człowiekiem podobnym do nas. Ale to błędne przekonanie. Zastanówmy się nad określeniem Syn Człowieczy w kontekście wyznania Piotra pod Cezareą Filipową, a być może wszystko stanie się jaśniejsze. Piotr, odpowiadając na pytanie Jezusa, stwierdził: „Ty jesteś Mesjaszem”. Ważne jest to, co w opisie Ewangelii świętego Marka następuje bezpośrednio po tym stwierdzeniu. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o nim nie mówili. A następnie ewangelista kontynuuje. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w piśmie, że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. Jezus nie przyjął propozycji Piotra. Nie chciał, aby go nazywano Mesjaszem. Obawiał się, że ludzie, słysząc to określenie, pomyślą o wybawcy doczesnym, który na ziemi zbuduje oczekiwane królestwo. A tymczasem nie o to mu chodziło. On przyszedł budować nowy świat, ale nie poprzez spektakularne sukcesy ziemskie. Dlatego przypomniał Piotrowi o cierpieniu i śmierci, które go czekają. I nazwał siebie Synem Człowieczym. Piotr nie zrozumiał jeszcze wtedy propozycji Jezusa i protestował oraz upomniał mistrza. Jezus stopniowo formował uczniów, a także Piotra, zanim zrozumieją, kim jest i po co przyszedł na ziemię. Zatrzymajmy się więc na określeniu Syn Człowieczy. Najpierw uświadomimy sobie, że w okresie Starego Testamentu Bóg przez swoich wysłańców, proroków, powoli ukazywał przyszłego Zbawiciela. Mówił, że ten, który ma nadejść, będzie człowiekiem, potomkiem Abrahama, będzie pochodził z pokolenia Judy, aż wreszcie twierdził, że będzie potomkiem Dawida. Przedstawiali go jako króla, proroka czy kapłana. Powoli, w ciągu długich wieków, krystalizował się obraz przyszłego Zbawiciela. Jednym z ostatnich proroków jest ten, którego zapowiedź znajduje się w Księdze Daniela. Ta księga nie pochodzi z czasów niewoli babilońskiej, ale jak wszystko wskazuje, powstała w II wieku przed Chrystusem. W 7 rozdziale autor przedstawia tajemniczą postać, jakby Syna Człowieczego. Z morza wrogiego Bogu chaosu wychodzą cztery bestie, które symbolizują cztery mocarstwa. Autor ukazuje w sposób konkretny sukcesywne następowanie ziemskich mocarstw, które będą kolejno upadać, robiąc miejsce Królestwu Bożemu. A oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie. Ta tajemnicza postać nie odpowiada w pełni tradycyjnemu pojęciu Mesjasza, króla z rodu Dawida. Jego przymioty przewyższają atrybuty, które dotychczas przypisywano oczekiwanemu Zbawicielowi. Syn Człowieczy nie jest śmiertelnym stworzeniem i nie jest podobny do żadnego króla ziemskiego, ale jest osobistością ponadziemską. Wizja 7 rozdziału Księgi Daniela wywarła wpływ na literaturę apokaliptyczną, która interpretowała indywidualistycznie symbol Syna Człowieczego i uwydatniała jego cechy ponadziemskie. Przy powieści Księgi Henocha, albo precyzyjniej, tak zwany Henoch etiopski, który powstał prawdopodobnie między 170 a 60 przed Chrystusem, świadczą, że w pewnych kręgach judaizmu oczekiwano Mesjasza, którego identyfikowano ze wspomnianym Synem Człowieczym. Gdy przyjdzie kres czasów, wtedy ta tajemnicza postać zasiądzie na tronie chwały jako sędzia wszystkich, Zbawiciel i obrońca sprawiedliwych. Nie ulega wątpliwości, że dzieła literatury apokaliptycznej przedstawiają pewien etap rozwoju nauki o Synu Człowieczym, który dokonał się w określonych środowiskach żydowskich. Jeszcze przed publicznym wystąpieniem Jezusa to się dokonało. Określenie tajemnicze Syn Człowieczy było trudne. Z tego względu nie posługiwano się nim powszechnie, gdy mówiono o mającym nadejść Zbawicielu. Było więc najmniej znane oraz nie budziło takich skojarzeń jak określenie Mesjasz. Charakterystyczne, że określenie Syn Człowieczy pojawia się w Ewangeliach tylko wtedy, gdy ich autorzy cytują słowa Jezusa. Dowodzi to, iż Chrystus je wybrał, gdyż dobrze oddaje cechy Jego osobowości i tłumaczy godność oraz misję, a jest jego, a jest zupełnie pozbawione zabarwienia politycznego i nacjonalistycznego, a ma charakter duchowy. Było mu szczególnie drogie, gdyż nadawało się dobrze do ujawnienia tajemnicy jego osoby, przeciwstawiającej się pojęciu tradycyjnego Mesjasza. Była to równocześnie najpełniejsza formuła służąca wyrażeniu podwójnej natury osoby i misji Jezusa, ziemskiej i boskiej.
Dlaczego Jezus zabraniał mówić o sobie?
Jezus często zakazywał mówić o sobie złym duchom oraz różnym osobom. Najpierw nakazywał milczenie opętanym, którzy go rozpoznawali i nazywali świętym Boga. Podobnie zwracał się do tych, którzy wiedzieli, kim jest. Kiedy duchy nieczyste wołały: Ty jesteś Syn Boży, lecz on surowo im zabraniał, żeby go nie ujawniały. Nawet cudowne uzdrowienia, w których uwidaczniała się jego boska moc, powinny pozostać w ukryciu. Przed uzdrowieniem wziął na bok głuchoniemego, a niewidomego poprowadził poza wieś. Uzdrowionemu z trądu powiedział: Bacz, abyś nikomu nic nie mówił. A po wskrzeszeniu córki Jaira i po uleczeniu głuchoniemego zabronił świadkom mówić o tym komukolwiek. Wreszcie po wyznaniu Piotra i po przemienieniu surowo przykazał nawet apostołom, aby nikomu o tym nie rozpowiadali. Te nakazy Jezusa są niekiedy zupełnie niezrozumiałe. Chciał ukryć swoją prawdziwą godność i moc, chociaż nie zawsze to było skuteczne. Uzdrowionemu z trądu zabronił rozpowiadać o tym, co się stało, ale polecił pokazać się kapłanowi i złożyć ofiarę za oczyszczenie. Jairowi i jego żonie nakazał, by nikt nie dowiedział się o wskrzeszeniu ich córki, chociaż tłum wiedział dobrze o jej śmierci. A ponadto osoby, które doznały jego dobroci, nie respektowały tego zakazu. Zjawisko to nazywano sekretem mesjańskim, gdyż tytuł Mesjasz jest jednym z wielu określeń Jezusa, ułatwiającym zrozumienie jego godności. Inni wolą mówić o paradoksie objawienia Syna Człowieczego. Taki sposób przedstawiania wydarzeń charakterystyczny jest dla Ewangelii świętego Marka, ale wspominają o nim także pozostali ewangeliści i notują jezusowe nakazy milczenia. W takim razie można wyciągnąć wniosek, że to sam Chrystus nakładał go zwłaszcza uzdrowionym. Dlaczego Jezus zabraniał ludziom lub złym duchom mówić o tym, że jest Mesjaszem? Wyjaśnienie domaga się przypomnienia warunków religijno-historycznych tamtej epoki. W czasie działalności Chrystusa nadzieje mesjańskie Izraela miały zabarwienie polityczno-nacjonalistyczne. On zaś miał tę świadomość, że daleko odbiega od ludzkich oczekiwań. W świecie judaistycznym wyrobiono sobie fałszywy obraz Mesjasza. Bardzo często zwracano uwagę jedynie na aspekt polityczny i zewnętrzny, a także materialny jego działalności. Wierzono, że Mesjasz uwolni ludzi od nieszczęść doczesnych. Sądzono, że zbuduje królestwo ziemskie. Kiedy Jezus rozpoczął publiczną działalność i zaczęto nazywać go Mesjaszem, natychmiast jego osoba kojarzyła się wielu ze wspomnianymi dobrami. Zachodziło więc niebezpieczeństwo, że ludzie błędnie zrozumieją osobę Jezusa i jego misję. Dlatego nie pozwalał, aby nazywano go Mesjaszem. Był bowiem świadomy, że to, co przynosi, zawiera wymiar duchowy. Dlatego nakazywał milczenie, gdy ktoś nazywał go Mesjaszem. Chciał, aby każdy odkrył głębię jego osobowości i jego tajemnicę. Chciał, aby ludzie obserwowali jego czyny i zastanawiali się nad nimi oraz starali się wniknąć w jego nauczanie i dopiero wtedy wyciągali wnioski i oceniali go w świetle wiary, gdyż wtedy nie popełnią pomyłki. Uzdrowiony trędowaty nie rozumiał jednak wskazań Jezusa. Nie umiał ukryć szczęścia. Wydawało mu się, że przyczyniając się do rozsławienia proroka z Nazaretu, będzie jego dobrodziejem. Ale stało się inaczej niż zamierzał. Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. Chrystus, stosując roztropną taktykę pedagogiczną, przygotowywał apostołów i innych ludzi do właściwego zrozumienia jego prawdziwego posłannictwa. Gdyby nagle objawił, że jest Mesjaszem, słuchacze mogliby wyciągnąć błędne wnioski na temat jego osoby i posłannictwa. Bóg, zniżając się do ludzi, dostosowuje się do ich sposobu pojmowania rzeczywistości. Dlatego Jezus nie występował jako syn Dawida, lecz jako syn człowieczy, aby wyeliminować wszelkie nieporozumienia. Wydawał nakazy milczenia, by uniknąć błędnego oceniania jego osoby i nie wywoływać niewłaściwych reakcji. A w ten sposób wzywał do refleksji, zastanowienia się. Może na koniec warto zapytać, czy te opisy, w których pojawiają się nakazy milczenia, są nam dzisiaj potrzebne? Po co o nich wspominać? Jako odpowiedź niech wystarczy jedno tylko uzasadnienie. Były kiedyś potrzebne ludziom, którzy szli za Jezusem po ziemi palestyńskiej, gdyż pobudzały ich do zastanowienia się. Ale z tego samego powodu są nam także potrzebne. Wciąż musimy pytać, kim jest Jezus, kim jest dla mnie. Wiemy, że stanowi niezgłębioną dla ludzkiego umysłu i dla nas także tajemnicę. Przypominają o tym jezusowe nakazy milczenia.
Dziękujemy za poprowadzenie wykładu księdzu profesorowi Michałowi Bednarzowi, a na zakończenie dzisiejszego wykładu tradycyjnie pytanie konkursowe. Dlaczego Jezus nazywał siebie Synem Człowieczym? Odpowiedzi na pytania prosimy kierować pod adres mailowy studium@gost.pl lub pocztą tradycyjną Studium Biblijne, Plac Katedralny 1, 33 100 Tarnów. Nagrodami w tym konkursie są książki ufundowane przez wydawnictwo Biblos. Wszystkich zapraszamy na stronę internetową studium.tarnów.gość.pl. Tu znajdziecie Państwo zakładkę Studium Biblijne i wykłady oraz Lectio Divina. Zapraszamy do zapisywania się na wykłady radiowo-internetowego Studium Biblijnego. Wszystkie zapisane osoby oraz wszyscy uczestnicy w konkursach będą mogli otrzymać na zakończenie studium pamiątkowe certyfikaty. A główną nagrodą w naszym konkursie jest udział w pielgrzymce do Ziemi Świętej. Udział w konkursie będą brały te osoby, które będą przesyłane na nasz adres prawidłowe odpowiedzi. Losowanie nagrody podczas ostatniego spotkania w czerwcu. Nagrodę ufundowało Biuro Pielgrzymkowe Trinity, które od lat pielgrzymuje z naszymi diecezjanami po Ziemi Świętej. Więcej informacji na stronach internetowych naszego studium. Zapraszamy na Pielgrzymi Szlak.
Radiowo-internetowe Studium Biblijne. W każdą niedzielę o 14.30, powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.